Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic. Mieszkanie pani Przełęckiej po raz trzeci widziane przez Dyzmę, po raz trzeci wyglądało inaczej. Wszystkie drzwi pootwierane, wszędzie moc światła. W kilku pokojach rozstawione stoliki do kart, uderzające świeżością zielonego sukna i małe stoliczki pokryte białymi serwetkami, zastawione tacami, na których piętrzyły się ciastka i tartinki. Nikogo jeszcze nie było. Dyzma przeszedł kilka pokojów i zawrócił. Usiadł w salonie na kanapie. Z drugiego końca mieszkania dolatywały odgłosy jakiejś sprzeczki, która widocznie ożywiła się, gdyż słowa brzmiały coraz wyraźniej. – Nie dasz? Nie dasz? – krzyknął głos męski. Nastąpiła dłuższa tyrada głosu niewieściego. Nikodem zdołał z niej wyłapać jedynie epitety, gdyż te były specjalnie akcentowane. – Próżniak, takiego darmozjada, to szantaż, niewdzięcznik. – Ostatnie słowo – zabrzmiał głos męski. – Dasz 200? – Nie dam. W przedpokoju rozległ się dzwonek. Sprzeczka ucichła, po chwili do salonu weszła uśmiechnięta pani Przełęska. Za nią z miną uprzejmą wsunął się Krzepicki. Jednocześnie w drzwiach od przedpokoju stanął jakiś staruszek z ogromną łysiną. Pani Przełęska, witając i prezentując gości, zaczęła uskarżać się na niepunktualność naszych panów. Staruszek, którego tytułowano profesorem, był głuchawy i to mocno. To też pani domu musiała mu powtarzać bardzo głośno swoje spostrzeżenie o wadzie niepunktualności. Coś ze 4 razy. Za każdym razem profesor powtarzał: przepraszam, że co? Była już w rozpaczy, gdy przyszedł jej na pomoc Krzepicki. Stanął przed profesorem i rzekł z układnym uśmiechem: tara, tara, bum, cyk, cyk, stara fujaro. Staruszek kiwnął głową i powiedział z przekonaniem: a tak, tak, wieczory są już zimne. Dyzma wybuchnął śmiechem. Szalenie mu podobał się dowcip Krzepickiego, a że pani Przełęska wyszła witać nowych gości, rzekł: czekaj pan, ja mu coś powiem. Byle nie za głośno, ostrzegł Krzepicki. Nikodem zwrócił się do profesora. Pies ci gębę lizał, łysa pało. Przepraszam, że co? Że lizał. Przepraszam, bo nie dosłyszałem. Że co? Dyzma zanosił się od śmiechu, aż staruszek zaczął go podejrzewać. Sytuację uratował Krzepicki, który huknął profesorowi w samo ucho. Pan chciał profesorowi opowiedzieć najnowszą anegdotkę. A słucham, słucham. Tymczasem do salonu weszło kilka osób. Zanim zdążyli się przywitać, na progu stanął pułkownik Wareda. To uwolniło Dyzmę od anegdotki. Servus, Nikuś, że cię widzę, zawołał pułkownik. Jak się masz, bacuś? No co, jakże tam, załatwiłeś swoje sprawy u Jaszuńskiego? Dziękuję, wszystko w porządku. Salon i przyległe pokoje zaczęły się napełniać. Byli tylko panowie i coś 5 czy 6 starszych pani. Przy kilku stolikach usadowiono się już do brydża. Nikodem rozmawiał z Waredą, gdy przyszedł Lanicki. Okazało się, że mimo zastrzeżonej przez ministra tajemnicy, pułkownik był również poinformowany o projekcie zbożowym Dyzmy, gdyż Ulanicki przy nim zaczął swobodnie opowiadać o postępie sprawy, która jego zdaniem znajdowała się na najlepszej drodze. Wareda winszował Nikodemowi i życzył mu pomyślnej realizacji kapitalnego planu. Gdy tak rozmawiali, zbliżyła się do nich pani Przełęska z zapytaniem, czy nie zagraliby w brydża. Pułkownik i Ulanicki zgodzili się chętnie. Wszystkie stoliki były już obsadzone i pani domu ofiarowała się im na partnerkę. Ponieważ Dyzma nie umiał grać, na czwartego zaproszono jakiegoś chudego pana, który, jak Dyzma później się dowiedział, był jednym z dygnitarzy policyjnych. Przez pewien czas Nikodem Dyzma przyglądał się grze, lecz znudziło go to wreszcie i poszedł do grupki niegrających, gdzie dojrzał Krzepickiego. Gdy tylko się oddalił, dygnitarz policyjny zapytał pani Przełęskiej: kto to jest ten Dyzma? Pan Dyzma? Odparła ze zdziwieniem. Nie zna go pan? No niestety. Jak to? Dodał Ulanicki. Nie pamięta pan awantury z Terkowskim? A, już wiem. Pan Dyzma, powiedziała pani Przełęska, to bardzo przyzwoity człowiek. Znam go stąd, że kolegował się w Oksfordzie z moim siostrzeńcem Żorżem Ponimirskim. Są od tamtych czasów serdecznej przyjaźni. Ziemianin? Owszem, pochodzi z Kurlandii, a obecnie administruje dobrami mojej siostrzenicy. Nikodem to tęga głowa, dorzucił Ulanicki. Jaszuński powiada o nim, że zajdzie jeszcze wyżej, niż komu się zdawać może. I w ogóle byczy chłop, dodał Wareda. Bardzo sympatyczny, zapewniła pani domu. Istotnie, potwierdził z przekonaniem dygnitarz. Robi solidne wrażenie. 2 trefle, zalicytował Ulanicki, podnosząc krzaczaste brwi. To zagrajmy 3 trefle, dodała grająca z Ulanickim pani Przełęska. Dyzma nudził się. W głębi duszy dziwił się ludziom, których bawiła gra. Zjadł już sporo tartinek, ciastek i wypił kilka kieliszków koniaku. W towarzystwie niegrających rozmawiano o polityce zagranicznej i o wyścigach. Oba tematy były mu obce i nieinteresujące. To też zaczął myśleć o odwrocie. Skorzystał z momentu, gdy pani domu wstała na chwilkę od stolika i dopędziwszy ją w przedpokoju powiedział: przepraszam bardzo, ja muszę już iść. Jaka szkoda. Czy musi pan koniecznie? Koniecznie, jutro wyjeżdżam bardzo wcześnie. Trzeba się wyspać. A tak chciałabym z panem jeszcze obszerniej porozmawiać w wiadomej sprawie. Nic straconego, wkrótce będę w Warszawie znowu. W istocie Dyzma nie zamierzał spać. Wszedłszy od Przełęskiej, odprawił szofera, kazawszy mu podać samochód o 7 rano i przygotować się do drogi. Sam poszedł pieszo. Zbliżała się już północ i ulice były niemal puste. Tu i ówdzie spotykał śpieszących do domu przechodniów. Dopiero na Nowym Świecie był większy ruch. Przyczyniały się do tego głównie grupki flanujących kobiet, których sposób bycia aż nazbyt wyraźnie zdradzał ich fach. Dyzma długo się przyglądał, zanim wybrał jedną z nich, tęgą brunetkę. Porozumienie osiągnięto szybko. Świtało już, gdy wracał do swego hotelu. Przyszła mu na myśl Mańka i zauważył w duchu, że w gruncie rzeczy szkoda, że nie umówił się z nią. Niebo było pokryte ciężkimi, ołowianymi chmurami. Przed samą 7 zaczął padać deszcz. O godzinie 7 uregulował należność w hotelu, szofer zajechał z nastawioną budą i Dyzma, klnąc pogodę, wcisnął się w kąt auta. Jechał do Grodna. Wolał przybyć do Koborowa z konkretnym rezultatem swojej warszawskiej wycieczki, by olśnić Kunickiego efektem, którym sam przecie był zaskoczony. Nikodem zdawał sobie sprawę z faktu, że przychylną decyzję ministra uzyskał dzięki powtórzeniu projektu podpowiedzianego przez Kunickiego. Skonstatowanie tego zupełnie wystarczyło do wyciągnięcia nasuwającego się wniosku. Powtarzanie tego, co się słyszy od innych i podawanie za własne może dać duże korzyści. Postanowił stosować tę metodę jak najszerzej, mając wszakże na uwadze niezbędną ostrożność. Ucieszyło go to odkrycie nowych możliwości obracania się w tym obcym świecie. A przecież już teraz zaczął wierzyć w to, że w świecie tym zasymiluje się. Co tyczy Koborowa, nie wątpił, że teraz Kunicki nie tylko nie będzie starał się go pozbyć, lecz musi trzymać takiego administratora rękami i zębami. To też można wykorzystać. Drań musi mi dołożyć pensji. Zatarł ręce. Czuł, że odwraca się nowa karta w jego życiu, a cóż go obchodziła kwestia, jakie ją pisały losy i dlaczego. Z rozmowy z ministrem Jaszuńskim zapamiętał zapewnienia, że on, Dyzma, nie będzie pominięty przy realizacji projektu zbożowego. Nie wiedział, co tu minister miał na myśli i skłaniał się do przypuszczenia, że może mu za projekt dadzą gratyfikację. Kiedyś naczelnik poczty w Łyskowie, pan Boczek, opowiadał, że jeden z urzędników okręgowej dyrekcji poczt dostał 1000 złotych nagrody za wymyślenie nowego sposobu stemplowania listów. Jemu dadzą chyba więcej, bo zboże to przecie nie listy. Przypomnienie pana Boczka i Łyskowa wywołało uśmiech na twarzy Nikodema. Co by oni też powiedzieli, gdyby tak dowiedzieli się, jaką ja teraz mam pensję i z jakimi figurami tykam się? Zdębieliby! Hołota, ministrowie, hrabiowie, taka wielka pani jak ta Przełęska na obiad go zaprasza. Zresztą to go nie ucieszyło. Męczyła go myśl, że niepotrzebnie wplątał się w sprawę Ponimirskiego, z której i tak muszą być nici, a tylko zaszkodzić może, gdy, broń Boże, coś się wyda przed Kunickim. Jucha sprytny i ma tyle pieniędzy, że potrafi zemścić się. Jedynym sposobem będzie powiedzieć Ponimirskiemu, że jego ciotka o nim słyszeć nie chce, a na długu postawiła krzyżyk. Na tych rozmyślaniach spłynął Dyzmie czas aż do Grodna. Szofer, znający miasto dobrze, od razu odnalazł czerwony, koszarowy dom, w którym mieściła się dyrekcja lasów. W biurze, jako że było po 4:00, Dyzma zastał tylko dyżurnego urzędnika. Ja do pana Olszewskiego. Jest pan Olszewski? Nie ma. Proszę zgłosić się w godzinach urzędowych, odparł sucho dyżurny. Dyzma podniósł głos. To dla pana, panie młody, są godziny urzędowe, nie dla mnie, a w ogóle proszę grzeczniej, kiedy nie wiesz pan, z kim pan gadasz. Ja jestem grzeczny, bronił się urzędniczek. A skąd mam wiedzieć, do kogo mówię, skoro się pan nie przedstawił? No, bez poufałości. A teraz rypaj pan do swojego pana Olszewskiego i zamelduj, że przyjechał pan Dyzma z poleceniem od ministra, żeby tu zaraz przyszedł, bo nie mam czasu. Urzędnik przeraził się i wśród ukłonów oświadczył, że wyjść mu nie wolno, lecz może zatelefonować do mieszkania pana dyrektora. Zaprowadził Nikodema do gabinetu szefa i już nie zdziwił się, że arogancki gość rozsiadł się w dyrektorskim fotelu za biurkiem. Nie minął kwadrans, a zjawił się dyrektor Olszewski. Był nieco zaspany i wyraźnie zaniepokojony. Na jego kwadratowej twarzy drgały wszystkie mięśnie, a przystrzyżone rudawo-blond wąsiki wyciągnęły się nad ustami linią uprzejmego śmiechu. Starał się ukryć to, że zaskoczyła go okoliczność zajęcia przez przybysza jego własnego fotela. Jestem Olszewski, niezmiernie mi miło. Nie wiem, czy panu miło, odparł Dyzma, z lekka unosząc się i podając rękę. Jestem Dyzma. Ależ naturalnie, że mi miło. Właśnie dziś rano otrzymałem telefonogram z ministerstwa. Dziękuj pan Bogu, że nie otrzymał pan Dymy. Ale szanowny panie, zdenerwowanym głosem zaprotestował Olszewski, niczym na to nie zasłużyłem. Zawsze z największą ścisłością stosowałem się do wszystkich ustaw i rozporządzeń. Nigdy na jedną literkę nie odstąpiłem. No i co z tego? Szyderczo zapytał Dyzma. Jak panu ta literka każe sprzedać firmom krajowym nie więcej jak tyle, a tyle, to pan resztę za psie pieniądze sprzedajesz za granicy. Urzędnik wciąż bronił się, powołując się na daty i paragrafy, którymi sypał jak z rękawa. Jednakże Dyzma wyciągnął notatnik, zawierający całą litanię spisaną przez Kunickiego i nie ustawał w ataku. Wreszcie najgwałtowniej napadł na Olszewskiego za przewlekanie spraw i odkładanie ich pod sukno. Gdy zaś ten zasłaniał się tym, że często trudno bywa podjąć decyzję, Nikodem bez zająknienia powtórzył aforyzm Jaszuńskiego. Umiejętność kierowania polega na umiejętności szybkiej decyzji, panie kochany. Wydobył kartę wizytową Jaszuńskiego i podał urzędnikowi. Ten długo roztrzęsionymi rękoma szukał binokli. Gdy zaś je znalazł i przeczytał kartkę, stał się jeszcze bardziej uniżony. Zapewniał Dyzmę, że jest starym, rutynowanym urzędnikiem, że zawsze ściśle trzymał się literki, że ma żonę i czworo dzieci, że personel biurowy jest do niczego, że przepisy częstokroć są sprzeczne. Więc co ma robić? Musi je sprzecznie wykonywać. Że pan Kunicki sam sytuację zaostrzył, ale teraz doprawdy nie widzi żadnych przeszkód do załatwienia kontyngentu. Skończyło się na tym, że w gabinecie zjawiła się specjalnie sprowadzona maszynistka i że przystąpiono do sporządzania odpowiednich dokumentów ściśle według literki notatek Kunickiego. Było już ciemno na dworze, gdy skończyli i Olszewski zaprosił Dyzmę na kolację. Ten jednak, pomyślawszy sobie, że lepiej nie pozbywać się aureoli przyjaciela ministra, podziękował i poklepawszy urzędnika po ramieniu, pożegnał go słowami: no, w porządku, a nie zadzieraj pan ze mną, bo bracie, na dobre ci to nie wyjdzie.